przychodzę tam, a tam jakiś wysoki rangą, bo miał tu pełno jakichś tam belek i tych gwiazdek. I on mu podaje mój paszport i mówi po rusku, że ja nie mam registracji. A ten mówi, no tak, registrację, mówię. A ja do niego. Mówię, słuchaj, jak tu do was jeszcze nie dotarło, że komuna padła i już nie potrzebna żadna registracja, to ja to wszystko do samego Putina napiszę. I mówię, Staszek, tłumacz. A Staszek mu tłumaczy.
Historia mojej emigracji. HistoriaMoyaEmigracji.com. The shows will be English and Polish. Please subscribe i zapraszamy do słuchania.
Чужой вокзал, пустой перрон. Умчался вдаль с тобой вагон. И у меня цветы в руке остались. А я искал, искал ответ на то, на что ответа нет. Зачем с тобой мы в этот день расстались? А я искал, искал ответ на то, на что ответа нет. Зачем с тобой мы в этот день расстались?
Witamy serdecznie. W ostatnim odcinku obiecaliśmy opowieść o wyprawie pana Leszka na Syberię. No i właśnie teraz odcinek jest już gotowy i możemy was zaprosić do słuchania. Odwiedźcie też koniecznie naszą stronę. Zamieściliśmy tam całe mnóstwo zdjęć pana Leszka. Opisy tych zdjęć też są warte przeczytania, więc ich nie omińcie. Pozdrawiamy!
Чему скажи, нужны нам эти муки? Уедешь ты к чужим друзьям, и я забвению дань отдам. К чему скажи, нужны нам эти муки?
No, pomysł się wziął stąd, że mój tato był urodzony na Syberii. Urodził się w 1904 roku w miejscowości Tajga. No i z tą świadomością przez cały czas żyłem. I myślę sobie, choroba, chciałbym odwiedzić te kiedyś tereny. I ojciec nam dużo nie mówił, bo on w wojnie miał jakieś takie widocznie przykre wspomnienia. W ogóle był takim człowiekiem skrytym. I wiem, że jego dwie siostry tam zostały. Bo jego rodziców, czyli moich dziadków, za cara jeszcze tam zesłali. Oni mieszkali gdzieś na Wołyniu, w okolicy Kowla. Mhm. Oni byli chyba szlachtą zaściankową i w każdym razie wysłali ich tam prawdopodobnie do budowy tej linii transsyberyjskiej. A więc osiedlili się w miejscowości Tajga i później jak po rewolucji październikowej w 17 roku cała rodzina wróciła do Przemyśla. Ojca dwie siostry starsze zostały tam, bo już były zamężne. Także już tam postanowiły zostać. Więc wiedziałem, że one tam zostały i wiedziałem, że one mają potomstwo jakieś tam. Nie wiedziałem ile. No i ta rzecz mnie bardzo, bardzo gnębiła. No i 3 lata temu, w 2010 roku, po prostu udało mi się nawiązać z nimi kontakt.
A jak się udało?
Ja mam w Polsce jeszcze rodzinę z ojca strony i jakoś zacząłem ich wypytywać i dostałem po prostu jakiś telefon do nich. No i ten telefon wykonałem i rzeczywiście tam się taka Jadzia odezwała, 89 lat, która mówiła po polsku bardzo pięknym, archaicznym językiem. No to tak jakbym ją gdzieś spod ziemi wykopał, zupełnie nie wierzyłem oczom i uszom. No i postanowiłem do nich pojechać. Więc z Przemyśla przedarłem się najpierw przez granicę.
No ale dobra, poczekaj, no pojechać. To wiedziałeś, że to nie jest 100 km 200, tylko
no
to będą tysiące, nie?
Tak.
Okej, okay. No bo dla mnie to od razu już jest Matko Boska, no, jak to, okej, okay, wyjadę no, i co?
U mnie decyzja się podejmuje w ciągu 2 godzin. Jestem tego typu człowiekiem. wolnym, że tak powiem. No. No i kupiłem oczywiście przez internet bilet samolotowy najpierw ze Lwowa do Moskwy, tam była przesiadka i z Moskwy do Tomska. Bo ta rodzina mieszka w Tomsku. I zaraz powiem, co to jest ten Tomsk. No więc przedarłem się przez granicę z Ukrainą, bo inaczej innego słowa nie można użyć.
Opisz mi to przedarcie się mniej więcej, jak to...
No wiesz, no tam są... to aż przykro o tym mówić. Tam się idzie takim korytarzem z ogromnych drutów, takich jak może w Oświęcimiu były. U góry są zadrutowane i ludzie tam jak absolutnie bydło do rzeźni pchają. Nie można tam w ogóle przejść. Nie ma się gdzie załatwić. Tam się dzieją absolutnie dantejskie sceny. To są te biedne mrówki, które zarabiają na tych papierosach, którymi się tam okręcają dookoła.
Rozumiem. A te mrówki jeszcze istnieją w ogóle?
No tak, cały czas. Tak, także przejście przez granicę w Medyce to jest wielkie, wielkie i oczywiście nieprzyjemne przeżycie. No, jak wysiadłem tam, znaczy przeszedłem przez tą granicę i tam musiałem czekać na autobusik, który jeździł do Lwowa, a tam jest jakieś 80 kilometrów jeszcze. No więc zajechał taki autobus ze Lwowa, przywiózł te wszystkie mrówki i nie mógł otworzyć drzwi, bo te drzwi się do środka otwierały, a ich było tak dużo, że nie mógł otworzyć drzwi. Więc wyszedł na zewnątrz i od zewnątrz te drzwi zaczął napierać i ci ludzie się wysypali na zewnątrz. No i następna porcja wsiadła, która jechała w tamtym kierunku. Siedzenia były takie, że tylko same ramy, tych miękkich poduszek nie było. No i ten kierowca na masce, tam w środku miał maskę silnika, miał pełno pieniędzy rozsypanych, którzy tam ci mu dali i zaczął je sortować i liczyć. No i to trwało dobre 15 minut, bo to były tam drobniaki i to liczył, a później powiedział tak. Spojrzał na nas i mówi, no, dawajcie te swoje miliony. Tak. No i zaczęła się jazda oczywiście takim slalomem po tych drogach, bo tam same wyboje i tak dalej. No, w ogóle makabra. A dworzec lotniczy we Lwowie wyglądał tak, jak jakiś dworzec kolejowy. Absolutnie jak dworzec kolejowy. Ja chciałem skorzystać z ubikacji, a mi mówią, że nie ma ubikacji. Ja mówię, jak to nie ma ubikacji? No nie ma, no nie ma. Muszę gdzieś iść na miasto i tam nie ma. Także no dziwne sprawy, tak. Wsiadłem w samolot, poleciałem do Moskwy, tam miałem 5 godzin czasu, żeby przesiąść się na następny i później jeszcze chyba 5-godzinny lot do Tomska. Tomsk to jest miasteczko półmilionowe nad rzeką Tom, która wpada do Obu. Jest to miasteczko wyjątkowe, bo to jest ich Oxford. Tam jest 6 uniwersytetów. Jeden z nich otworzył sam Mendelejew już ponad 100 lat temu, wtedy, kiedy on żył, nie pamiętam dokładnie. No i ten Tomsk jest dosyć dobry, że zorganizowanym miasteczkiem. Dużo studentów tam chodzi, elegancko poubieranych. Także moja ta pierwsza impresja była inna niż się spodziewałem. No, nowoczesne miasteczko, oczywiście Lenin stoi na głównym placu, bo oni tam jeszcze go czczą bardzo.
Czyli tam jeszcze nie wiedzą, że zmiany były.
No właśnie nie jestem pewien, czy oni wiedzą, że komuna w ogóle padła. Mają jakiś sentyment do tego Lenina. No i tam mam sporo rodziny. Aha, no więc te dwie siostry mojego ojca, to jedna z tych sióstr miała dwoje dzieci. To właśnie ta Jadzia, do której dzwoniłem. I ona ma jeszcze syna, takiego Staszka, który jest stary kawaler i razem mieszkali. I tylko oni mówią po polsku. Bo wszyscy inni, potomkowie tej drugiej siostry, która miała 6 dzieci, i teraz ich dzieci się tam rozmnożyły i tam mają pełno dzieci, oni wszyscy już mówią po rosyjsku, po polsku w ogóle nie mówią. Więc ja zamieszkałem u tej Jadzi, u tego Staszka. Ona miała, bo ona już zmarła następnego roku. Miała 89 lat i mówiła mi, że wiedziała o nas, że jej brat Zygmunt, mój tato był Zygmunt na imię, miał właśnie dwójkę chłopaków i jedną córkę, która wyjechała do Anglii i ona wiedziała, że ja z bratem jesteśmy już w Kanadzie od iluś tam lat. Ona o tym wszystkim wiedziała i strasznie chciała nas poznać. Oczywiście jak mnie zobaczyła, to płakała i tej płacą nie było końca. No fantastyczna kobiecinka. Była kiedyś farmaceutką, mówiąca przepięknym językiem, którego ja nie znałem, bo archaicznym. Na przykład jak nie wiedziała, co zrobić na obiad, to powiedziała tak: no Leszek, a dziś będziemy jeść piroga. A pirog to było takie w brytwance, jak my robimy szarlotkę, to oni tak samo zapiekali rybę w środku. I to był ten pirog cały. Zresztą bardzo smaczny. Jeszcze pieremieni były, to pieremieni to te uszka, to co drugi dzień to te uszka podawała, te pieremieni. Bardzo smaczne zresztą. A jak z tym Staszkiem, z jej synem, który też mówił pięknie po polsku, jeździliśmy po rodzinie, żeby mnie tam przedstawić i w ogóle spędzić czas, no to oni do niego się ciągle zwracali: Staszek, pierewiedzi, czyli przetłumacz ciągle, pierewiedzi, i mówili do niego szybko coś po rusku i do pierewiedzi, bo on mi po polsku. Także to trochę utrudnione było tam to komunikowanie się. I takie, no uciążliwe, bo a ja po rosyjsku naprawdę słabo się tego orientuję. Jakoś w szkole nie chciałem się uczyć tego języka.
Chyba mało ludzi się chciało.
Chociaż żałuję, bo to jest naprawdę piękny język.
Zgadza się.
W tej chwili mi się on bardzo, bardzo podoba. No więc cóż, chciałem zobaczyć, gdzie mój tato się urodził, bo się urodził w Tajdze, w innej miejscowości. To jest 80 km od Tomska, więc wsiedliśmy z tą Jadzią i z tym Staszkiem do pociągu. Elegancki pociąg na eleganckiej stacji. Punktualnie odjechał co do sekundy. A ciekawostką jest to, że na wszystkich stacjach w całej Rosji są ogromne zegary, które pokazują jeden czas, moskiewski. Nie czas aktualny, miejscowy, tylko moskiewski. No więc pojechaliśmy do tej Tajgi. Tam też przepiękna stacja kolejowa, bo to jest ta linia transsyberyjska. No i z tą Jadzią, bo ona, staruszka oczywiście, tam słabiutko chodziła, mówiła, że pójdziemy najpierw na cmentarz, bo tam jej tatuś leży pochowany. I o tym tatusiu swoim mi zaczęła mówić. Ale oni zawsze jeździli na cmentarz na zaduszki, kiedy jest listopad i już jesień i opadły liście. A teraz po raz pierwszy pojechali ze mną w lipcu, czyli w lecie. I ten cmentarz całkowicie zarósł, to znaczy zarósł, były tam drzewa i były liście. I oni nie mogli odnaleźć tego grobowca. No oczywiście byli załamani, 2 godziny szukali, nie mogli znaleźć grobowca ojca tej Jadzi. No i później wracaliśmy z powrotem i ona mi pokazała miejsce, w którym mój tato się urodził. Tam już jest teraz pusty plac, nie ma domu, ale miejsce zobaczyłem. I pokazała mi dom, w którym ona się wychowała, który już jest w rozbiórce, ten dom. Właściwie nikt tam nie mieszka i nie ma dachu i tak dalej. Także ta wizyta do Tajgi zrobiła na mnie kolosalne wrażenie, bo ja jestem bardzo sentymentalną osobą. Cmentarz był absolutnie niezwykły, no przepiękny. Komary cięły nieprawdopodobnie. Miałem krótkie spodenki i krótką koszulkę, także tak jak w lecie chodzę ubrany i to był duży błąd. Powinienem założyć długie spodnie, no strasznie komary cięły. No jeszcze wracając, widzieliśmy te stare domy sprzed powiedzmy kilkuset nawet lat. Przepiękne domy i jeden dom chciałem sfotografować, a tam jacyś ludzie przed tym domem coś grzebali przy samochodzie i mnie jak zobaczyli, że ja wyciągnąłem aparat, to zaczęli być bardzo agresywni i coś do mnie pyskować, czego ja tu szukam. No i dopiero ten Staszek im wytłumaczył, że ja przyjechałem z Kanady i tak dalej, że mój tato się urodził. No i oni się szybciutko wtedy uspokoili, że jestem swój człowiek. Tak, także tam byłem 10 dni. Byłem bardzo, bardzo, no niezwykle serdecznie witany. A później pojechałem stamtąd, oni mnie zawieźli samochodem do Nowosybirska. To jest ogromne miasto, że tak powiem, stolica Syberii. Ze wspaniałą operą, jedną z najlepszych podobno na świecie. Także pojechałem tam do Sybirska odwiedzać następną rodzinę. I ciekawostką jest, że niemal wszystkie auta tam mają kierownicę po prawej stronie.
Tego nie wiedziałem.
Tak, bo to są wszystko auta sprowadzane z Japonii, gdzie jest ruch lewostronny i nie przerabiają je później, bo to by za drogo kosztowało. Także jeżdżą w ruchu prawostronnym, mając kierownicę po prawej stronie. Także im wyprzedzać jest bardzo trudno, bo nie widzą, po prostu bardzo słabo widzą.
Tak.
Także to jest zupełnie jakiś...
I tych samochodów jest sporo. Mówisz,
jest tak? Bardzo dużo samochodów i właśnie same japońskie i dużo tych takich, jak to w Polsce mówią, SUV-ów, czyli SUVs. Mhm. Sport Utility Vehicles. No więc przyjechałem do Nowosybirska, a tam jednym z tych moich tam potomków, tych kuzynów, jest profesorem matematyki na uniwersytecie, także jego syn mówił znakomicie po angielsku, bo też skończył uniwersytet, także tam sobie miło porozmawialiśmy. No i po 3 dniach do opery nie poszedłem, dlatego że sezonu nie było, bo w lecie nie ma sezonu operowego, bo bym od razu poszedł. I po 3 dniach miałem lecieć dalej, bo tak miałem zaplanowane, do Kazachstanu, do Alma-Aty. Niemalże legendarnej Alma-Aty.
Dokładnie.
Tak. No więc miałem pociąg chyba o 1 w nocy i ta Jadzia z tym Staszkiem, jeszcze jeden krewniak, mnie tam zawieźli na lotnisko. To już była noc, 10 wieczór. No i taki był przedsionek i nie można w ogóle było wejść do głównego holu, bo już w tym przedsionku sprawdzali dokumenty. Czyli musiałem się z rodziną pożegnać. To by było straszne, straszne płacze, bo Jadzia to już wiadomo, że mniej więcej nie zobaczy, wiedziała, że mniej więcej nie zobaczy. Także tam się poryczała okropnie i tak jeszcze czekają, kiedy ja przejdę, kiedy mnie ten sołdat taki przepuści. No on wszystkich przepuszczał, wziął mój paszport, ja zawsze na polski paszport się poruszam. I tak przejrzał przez te karteczki wszystkie i mówi tak, a gdzie, mówi, registrację? Ja wiedziałem, o co jemu chodzi, o jaki rodzaj registracji mu potrzebny jest. Bo wiesz, że kiedyś za komuny każdy, kto przyjechał tam, musiał się natychmiast zarejestrować na policji, gdzie będzie mieszkał. Ale tego już nie ma, bo komuna pada, tego wymogu nie ma. A on mnie pyta, gdzie registrację? Ja mówię, jaką registrację? No registrację. Ja mówię, Staszek, spytaj go, jaką registrację. A Staszek do niego po rusku, o co chodzi, nie? On mówił do registracji i wziął ją, zapiął, rozpiął ten swoją kieszonkę i schował mi ten paszport do swojej kieszonki, zapiął kieszonkę, mówi, że ja nigdzie nie polecę. Ja mówię, słuchaj, ty tu jesteś za mały, żeby mi powiedzieć, że ja nie polecę. Mówi, oddaj mi paszport w tej chwili, bo on należy do mnie i do rządu polskiego, a nie do ciebie. I mówię, Staszek, tłumacz. A Staszek mu tłumaczy. I że ja to takim głosem powiedziałem, on się zaczął telepać, zaczęły mu się ręce trząść. Ale nic tam, ludzie stali w kolejce, więc stanąłem z boku i on zaczął następnych ludzi obsługiwać. Oczywiście wszystkich puścił, a ja stoję dalej. Wszyscy przeszli, ja patrzę na niego, on na mnie. Ja mówię, co, ja mam tu zamiar zostać na stałe? Co, namiot mam rozbić, tu zamieszkać, czy jak? Ja mówię. No on mówi, że ja nie pojadę, bo nie ma registracji. On oczywiście wiesz, o co chodziło, nie?
Tak, tak.
No, jakby tam $50 było włożone, to by mnie przepuścił, nie? A ja sobie mówię, do nich mówię, do tych swojej rodziny, słuchaj, wyjedźcie, ja sobie tu poradzę. Ja wiem, jak z nimi. Trzeba się po prostu położyć tam na podłodze i po prostu udawać, że mi się nie spieszy, nie? Ani że się nie denerwuje. No w końcu późno zaczęło się robić, bo to już się zaczęło, 11:30 zrobiło, samolot pierwszy wylatuje. Więc on mówi, że pójdziemy do głównej tam kwatery na tej policji, do następnego. Ja mówię, proszę bardzo, z miłą chęcią. No ja idę ze Staszkiem i z nim do głównej tam kwatery, następnego budynku. Przychodzę tam, a tam jakiś wysoki rangą, bo miał tu pełno jakichś tam belek i tych gwiazdek. I on mu podaje mój paszport i mówi po rusku, że ja nie mam registracji. A ten mówi, no tak, registrację, mówię. A ja do niego. Mówię, słuchaj, jak tu do was jeszcze nie dotarło, że komuna padła i już nie potrzebna żadna registracja, to ja to wszystko do samego Putina napiszę. I mówię, Staszek tłumacz, a Staszek mu tłumaczy. I mówię tak, jak wy myślicie, że ja wam dam chociaż jedną kopiejkę, wiesz, jak to się nazywa, pały, to się tam nazywa, to ty się myślisz, bo ani grosza ode mnie nie dostaniecie. Tamten mu wszystko przetłumaczył i tamten tak gębę otworzył, ten cały, nie wiem, major czy kapitan i mówi do tego, żeby mi oddać paszport. No to oddał mi paszport i wracamy w trójkę z powrotem do tamtego budynku i ten mi mówi, no ale już chyba teraz nie napiszę nigdzie, bo ja powiedziałem, nie napiszę. Ja mówię, właśnie teraz napiszę, bo takie hieny jak wy to nie mają prawa pracować. No i słuchaj, to nie wszystko. Później dałem, muszę dostać kartę pokładową, prawda? Więc zawsze na wszystkich lotniskach świata pytają, gdzie chcesz siedzieć, nie? Czy przy oknie, czy z przodu, czy z tyłu, a tam nie pytali, tylko mi arbitralnie przydzielili miejsce. No i idą ci wszyscy ludziska, już noc jest, nie? Płytą lotniska na piechotę, bo tam nie ma żadnych takich rękawów. No i stoi jeden, jedyny samolot, reflektory na niego ze wszystkich stron świecą i soldat stoi z karabinem. Ja sobie myślę tak, ja wsiądę na samym końcu, poczekam aż wszyscy po schodkach wyjdą na górę, bo ja chcę usiąść przy oknie, żeby później patrzeć, jak ta Auma Ata wygląda z powietrza. I ten soldat, już mu się nie spodobało, że ja nie idę zgodnie z tym tłumem, tylko stanąłem z boku, już tak na mnie patrzy podejrzanie. No i ja na końcu idę, już wszyscy ludzie siedzieli i widzę, że pierwsze rzędy, za sześć pierwszych rzędów jest puste, no więc ja sobie ciach, usiadłem sobie przy oknie. Natychmiast podeszła do mnie stewardessa i zaczęła po angielsku mówić, więc wiedziała, że ja nie jestem jednym z nich. I mówi do mnie, że chce ten boarding pass, gdzie jest, siedzę. Ja mówię, że to nie jest moje miejsce, ja siedzę z tyłu, ale ja chcę tutaj siedzieć. Ona mówi, że nie będę siedział. No dlaczego nie? Ona mówi, bo nie. Dlaczego nie? Ja chcę tu siedzieć, przy oknie. Ona mówi, nie, bo to miejsce jest niebezpieczne. To miejsce jest niebezpieczne? Ona mówi tak, te rządy są niebezpieczne. Ja mówię, to tamte są bezpieczne, a te są niebezpieczne, tak? Ale wiesz, soldat wszedł po schodach na górę i już tam nie wiem, czy mu powiedzieli o tym, że awantura się szykuje, więc ja szybciutko grzecznie się udałem na swoje miejsce, wiesz, no, bo widziałem, że z nim nie wygląda. W każdym razie wylądowałem w Auma Acie, która się teraz nazywa Aumaty, już nie jest stolicą, bo stolicę przenieśli do Astany. I tam, ja tam też miałem adresy do Polaków, dlatego tam zdecydowałem się pojechać. Tam mnie oni już tam czekali, których oczywiście nie znałem, to jest jasne. I sama Aumata to jest miejsce nadzwyczajne. To jest Paryż, kazachski Paryż. Po prostu tak pięknego miasta to, bo Grenoble mi się bardzo podobało, bo w Alpach jest położone, kiedyś byłem w Grenoble. Calgary jest pięknie położone, bo jest bardzo nowoczesnym, pięknym miastem i są te wspaniałe góry na horyzoncie. Ale te góry w Calgary są oddalone o 130 km i mają tylko 3,5 tysiąca metrów szczyty, mniej więcej wysokości, 3,5 tysiąca metrów. Natomiast Auma Ata jest oddalona od gór Tien Shan tylko 30 km i są one dwa razy wyższe niż góry skalistej.
Oh my goodness. Tak. To musi wrażenie robić niesamowite.
To wrażenie jest absolutnie niesamowite. Jakbyś był w centrum, wiesz, Alp po prostu, taki tam Zermatt czy Chamonix.
A jak wyglądają te miasteczka, ulice, te domki, jak to wszystko zadbane jest? Czy...
Auma Ata to jest bardzo piękne, nowoczesne, szerokie bulwary, wspaniałe budowle, pomniki i fontanny. No fantastyczne miasto. Ruch wielki na ulicach. Bardzo drogie auta jeżdżą. Ale ja pojechałem do miejscowości Nikolajewka. To jest wieś jakieś 60 km na północ od Almaty, bo tam mieszkali ci Polacy. I jechałem do tej Nikolajewki i im dalej się oddalałem od Almaty, tym bardziej mi oczy wychodziły na wierzch. Bo to jest inny świat. Nie wiem, który wiek i nie wiem, z czym to w ogóle porównać. W każdym razie bieda niewyobrażalna. No nie wiem. Wieś ogromna, nie ma dróg w ogóle w tej wsi, tylko jakieś takie, nie wiem, zakurzone to wszystko. Biedni ludzie chodzą, jacyś obdarci. Alkoholizm kwitnie. Część budynków, połowa budynków zupełnie nieużywana, z wybitymi szybami, więc pytałem tych Polaków, co się dzieje. Oni mówią, że tu Chińczycy wykupują wszystko, bo są bardzo, bardzo bogaci z pieniędzmi i chcą tam budować tam nowe biznesy czy coś takiego. Byłem tam ładnych parę dni, podejmowali mnie niezwykle serdecznie. Ja tam starałem się też im się rewanżować, czym mogłem i jak mogłem. No, bardzo pozytywne było moje wrażenie, chociaż przerażony byłem naprawdę tym całym obejściami, tym wszystkim, a przede wszystkim wrażenie zrobiło na mnie odradzanie się tam islamu, bo za komuny to kościół był tam prześladowany, a teraz oni zyskali na nowo swoją tożsamość. Język kazachski wrócił z powrotem jako język urzędowy, także język kazachski było słychać. Oczywiście Rosjanie nadal mówią po rosyjsku i nie znając kazachskiego języka i zaczynają się kurczyć tam, mniejszością się stali i boją się o swoją przyszłość. Bo ich po prostu wyrzucają z pracy, bo dlatego, że nie znają kazachskiego. No i odradza się islam, jak powiedziałem, i zaczynają budować meczety, z których rozlegają się te piękne muzycznie, ale grozą siejące nawoływania do modlitwy. Muezini, czy jak oni się nazywają, to przez głośniki idzie i w nocy to też idzie chyba co godzinę czy coś, także w nocy jak ci zaczynają tam wyć, wiesz, to naprawdę się nieswojo czułem i... Właśnie w domkach mieszkali, mieli swoje ogródki, gdzie uprawiali warzywa i owoce. Ciekawostką było to, że ubikacja była na zewnątrz, nie była w domu ubikacja, nie było w domu ubikacji, nie było kanalizacji w ogóle i ubikacja była zawsze na końcu tego ogródka, na samym końcu, także w nocy trzeba było maszerować na drugą koniec. Nie wiem, jak oni w zimie sobie z tym radzą, zupełnie nie wiem. I tam innych Polaków też odwiedziłem, to jak miałem przyjść, to było wielkie, wielkie poruszenie, bo to gość z Kanady przyjechał. I pamiętam, przyszedłem do innych Polaków i ta kolacja była przyszykowana, a oni do mnie mówią, że żebym przed kolacją do bani poszedł, czyli do sauny ich, do bani. Ja tak oczy zrobiłem ogromne, jak to do sauny. Tak, że oni przygotowali, napalili tam drewnem, palą, wszystko jest przygotowane, żebym ja tam poszedł. Ja jestem zaszokowany, nie przygotowany na coś takiego. Jeszcze głupi powiedziałem, że ja nie jestem brudny czy coś takiego, nie muszę się kąpać. No i nastąpiła całkowita, wiesz, konsternacja. Bo to jest głównym punktem programu, to jest ta bania, że oni, wiesz, no idziesz tam, żeby się odświeżyć i najpierw tam siedzisz, żeby się wypocić. To jest ruska bania, nie fińska, tylko taka wilgotna. No i podszedł do mnie jeden tam i mi powiedział, że to jest afront absolutny, jak ja bym odmówił. No i się szybko zorientowałem. Tam wszystko, ręcznik był przygotowany, wszystko, napalone, gorąco, wiesz, nie? I odsiedziałem tam te pół godziny, bo mi wypadało krócej. No i dopiero wszyscy z uśmiechem na ustach mnie powitali, że no tak. No i oczywiście po rosyjsku z nimi musiałem rozmawiać i Pojechałem do jeszcze sąsiedniej wsi, gdzie Polacy inni mieszkali, nazywało się Oktiabr. No to mi tam poinformowali, że te wszystkie miejsca, które za komuny były bardzo pielęgnowane, na przykład park rozrywki, czy park kultury, czy jakieś domy kultury, to wszystko w tej chwili w ruinie, też pozarastanej, kompletnej ruinie, a kiedyś jednak za komuny to wszystko jakoś kultywowali i dbali o to. No i jeszcze pojechałem w jedno miejsce oddalone o prawie 300 km, Taldy Kurgan. Musiałem tam pojechać w Aumaacie, musiałem wziąć taką marszrutkę. Takie busiki małe, to się marszrutki nazywały. Można było wziąć taksówkę, ale taksówka była dosyć droga. Więc ta marszrutka chyba 15 osób zabierała i ja tam kupiłem bilet i ten facet nie jedzie. Czeka na coś. Ja mówię, jako cholerę my czekamy, nie? Upał tak straszny, chyba tam w środku było 40 stopni, nie? I wszyscy czekają. Zapytam proszę tego kierowcę, na co on czeka. No on mówi, czekasz, wszyscy zajmą miejsce. Jeszcze jednej osoby brakowało mu. Jednej osoby mu brakowało. Chciał jeszcze, żeby upchać, żeby się zarobić, no. No i czekaliśmy, aż jeszcze jedna osoba się zgłosiła. I zaczęła się ta jazda. No to była też makabra. No ja myślałem, że ja nie dożyję po prostu do końca. To było 270 km.
A dlaczego? Jak to wyglądało mniej więcej?
No słuchaj, on szybko jechał. Dziury, przede wszystkim straszne dziury po drogach. Także podskakujesz, a nie masz na czym siedzieć, bo są wszędzie ramy tylko, metalowe. Bo te wszystkie, te cushions, to wszystko już zostało wyżarte. Nie wiem, czy przez mole, czy przez myszy. Wiesz, no. Po prostu coś potwornego. No.
Ale 270 km to jest, to pewnie ze 3-4 godziny musiało wam to zająć.
No bo on tam nie jechał 150, tak jak tu w Kanadzie, tylko jechał może 70-80, ale skoro tam były te kratery w tych drogach, no to było bardzo szybko. Także człowiek walił łbem w sufit, a później tyłkiem w te metalowe ramy, nie? No i tam pojechałem do takiego, no to była Polka, żoną tego mężczyzny była Polka, ale on, ten chłopak, miał 35 lat, był inżynierem w takiej firmie produkującym beton czy coś takiego. Także on był Tatarem, prawdziwym Tatarem, miał takie skośne oczy. Jego rodzice, oni byli wykształceni, jego tato był jednym z kierowników tego wielkiego kombinatu. Także oni mnie też tam bardzo, bardzo serdecznie przyjmowali. No i to miasteczko takie, niby jak to się u nas mówi, in the middle of nowhere, było schludne i było dosyć dobrze zorganizowane. Ponad 100 tysięcy ludzi, więc jakoś to ten główny plac był ładny, park był bardzo ładny. No i dookoła oczywiście dzicz, absolutna preria, po kanadyjsku, czy step. Stepy. W ogóle Kazachstan jest 9 razy większy od Polski i oni mają wszystkie mineralne te zasoby, czyli to jest kraj bardzo bogaty. Mają swoje winnice, produkują wino bardzo dobre i koniaki produkują, także no miło tam czas spędziłem i nawiasem mówiąc w tym roku się szykuję tam jechać jeszcze raz.
Jeszcze jedno pytanie, a powiedz mi, jak podchodzili do tego, że jesteś Polakiem? Jak oni patrzyli na to?
No ja na nich byłem Kanadyjczykiem przede wszystkim.
Okay.
Ja byłem jednak z Kanady. To, że byłem z Polski, to się nie liczyło. Zwłaszcza, że oni nie mówili po polsku, więc oni oni się już pogodzili z tym, że oni już są tamci. Guzowski się nazywali na przykład, Guzowski miał na nazwisko, czy Kutwicki, ale nie czuli się Polakami absolutnie. Bo już tam z drugiego czy trzeciego pokolenia już byli z Rosjanami pożenieni. Także no nie czuli żadnego sentymentu. Także ja byłem dla nich gościem po prostu z Kanady. No i wymieniłem sporo pieniędzy w Aumacie, żeby im po prostu zapłacić. No bo to jest jedynie w ten sposób mogłem się zrewanżować. Bo tam jest naprawdę bieda, bieda i jeszcze raz bieda. No.
A ceny takie, jak na przykład dałeś im 10, czy 20, czy 100 dolarów, ile to było, że było dużo? Jak...
No dla nich to było dużo, tak. Dla nich to było dużo, bo oni tam grosze zarabiali. Czy jak byli na emeryturach, rentach, to... No tam jest wielka bieda, no ogromna bieda. No. Także cokolwiek byś im nie dał, czy nawet jakąś ładną czapeczkę, czy cokolwiek takiego, wiesz. Fancy, to było dla nich dużym poruszeniem. Ale dlaczego ja tam pojechałem też, to były góry, bo ja bardzo dużo po górach ostatnio chodzę i będąc w tej Aumacie, pojechałem najpierw do takiego ośrodka Medeo się nazywa. Kiedyś bardzo słynny ośrodek, bo tam był jedyny na świecie wysoko położony tor do jazdy szybkiej na lodzie. Więc tam się odbywały wszystkie mistrzostwa świata w jeździe szybkiej na lodzie. I tam padały wszystkie rekordy świata, dlatego że to był tor wysoko w górach położony. Więc obejrzałem ten tor i stamtąd dopiero szedłem w górę na piechotę do miejscowości Chimbulak, to jest najsłynniejszy taki ski resort w Kazachstanie. Z tym, że to lato było oczywiście. I z tego Chimbulaku jeszcze poszedłem na przełęcz Talgar Pass, która miała wysokość 1160 metrów. Przełęcz. Także to były już ogromne wysokości. A innym razem poszedłem do takiego Bolshoje Almatyńskoje jezioro, ogromne jezioro, które było położone na wysokości 2,5 tysiąca metrów.
Także jezioro na 2,5 tysiąca
metrów? Jezioro na 2,5 tysiąca metrów. I od tego jeziora jeszcze były szczyty wysokie na 2,5 tysiąca metrów, bo miała 5 tysięcy metrów te szczyty. Także to było imponujące. Bolshoje Almatyńskoje jezioro to jest jezioro. Także ja tam chcę teraz pojechać lepiej przygotowany. Jeżeli pojadę odwiedzić rodzinę na Syberię, to pojadę też w góry Altaj, bo na południe od nich, na granicy właśnie z Kazachstanem i z Mongolią, są góry Altaj i tam mam na oku najwyższy szczyt Białucha się nazywa, 4,5 tysiąca metrów. Dosyć trudny do zdobycia, ale możliwy do zdobycia dla takich turystów jak ja. Także się szykuję. A może w drodze powrotnej uda mi się jeszcze wejść na Elbrus w Kaukazie. Tam już mam wszystko już mam przeczytane i wszystko wiem, jak tam, z której strony tam trzeba i jak podchodzić do tego.
No i wiesz, gdzie się zatrzymać? Są ludzie, którzy pomagają tam jakieś nosić bagaże czy coś?
Tak, takiego? Tam jest wszystko zorganizowane. Tam są specjalne firmy. I to się płaci za to, bo to samemu nie jest nierealne, żeby tam wejść. Bo
no właśnie.
To jest nierealne, nie da się samemu. To musi być zorganizowane, muszą po drodze być i odpowiednie noclegi, i jedzenie, i wszystko. I to nie jest aż tak drogie, jak na przykład wejście na Mount Everest. Na Mount Everest wejście kosztuje w tej chwili 65 tysięcy dolarów. Także jest kolosalnie drogie. A tamte wejście to jest sprawa 3 tysięcy dolarów.
No to rzeczywiście różnica. No.
Właśnie przeczytałem teraz książkę o Everestie, Into Thin Air, przerażającą książkę, niezwykle, niezwykle ciekawą. Także tam się dzieją bardzo, bardzo dziwne sprawy. No ja łażę po górach i to jest moja pasja, jeżdżę rowerem. Jeszcze ciekawostką jest taką, że tu w Calgary od 25 lat w tej chwili nie mam auta. Pozbyłem się auta w 90 roku. Bo miałem konflikt z firmą ubezpieczeniową, trzeba auto zawsze ubezpieczyć. Miałem takie minimalne bumper to bumper, takie stłuczki, takie nic nieznaczące, gdzie nikt nie żadnych obrażeń specjalnie nie odniósł. No i oni po trzeciej tej stłuczce mnie wezwali do siebie i powiedzieli, że oni nie chcą takiego kierowcy jak ja. Także mnie wyrzucili z tego ubezpieczenia, a poszedłem do następnego. A tam oczywiście oni wiedzieli już, bo to za tobą wejdziesz na komputer, nie? I wszystko wiedzą. No i nie powiedzieli, że ja z tym niebezpiecznym tym i płaciłem wtedy 89 dolarów za pół roku, tak zwany public liability, to obowiązkowe, a ci mi 600 naliczyli. Z 89 na 600. No więc ja wtedy powiedziałem, że ja będę raczej pełzał, czy czołgał się, niż jeździł autem. I się tak wkurzyłem, że sprzedałem auto, pozbyłem się auta i po prostu przysiadłem się na rower.
Ja nie wiem, jak sobie radzisz w tym kraju na rowerze, ale...
Doskonale. No, doskonale sobie radzę, bo wtedy jeszcze pracowałem, jeździłem. No, trzeba było godzinę wcześniej wyjechać z domu. A tu są specjalne ścieżki, specjalne trasy rowerowe. Także inny świat zupełnie. Odkryłem inny świat. Musiałem stać w korkach autem, a nie innego. No, kupiłem sobie wspaniały rower i w zimie też, bo miałem specjalne ubranie, które całkowicie mnie kryły. Jedyne z twarzą były kłopoty, bo te maski, trzeba było maskę zakładać, było w nich ciężko oddychać w tych maskach, także trochę sobie nos odmroziłem i mój kolega w Przemyślu mówi, że mam przekąskowy nosek.
Przekąskowy
nosek, no ale to tam najważniejsze, że się dobrze czuję, bo to mi na zdrowie wyszło, bo mam dobrą kondycję i tam żaden 20-latek to nie ma ze mną żadnych szans. W Wielkim Jeziorze, no mało tam turystów jest, mało chodzi, nie ma absolutnie oznaczeń, gdzie trzeba iść, więc człowiek jest zdany kompletnie sam na siebie. W Kanadzie też nie ma takich oznaczeń jak w Polsce, że są znaki narysowane, namalowane na drzewach. Też nie ma, bo nie są w stanie tego oznaczyć, ale przynajmniej co jakiś czas są jakieś drogowskazy i pisze jakieś ścieżki wydeptane, takie człowiek. A w górach Tien Shan to jest kompletna dzicz.
A nie bałeś się na przykład zwierzyny jakieś, bo to też może być nieciekawe, nie? Spotkasz jakiegoś...
No, w górach skalistych tak. W górach skalistych jest bardzo niebezpiecznie, bo nie ma roku, żeby gryzli nie zabił kogoś, albo żeby puma kogoś nie zagryzła. Z tym, że ja wiem, jak się poruszać. Specjalna książka wyszła takiego profesora z Uniwersytetu w Calgary. Jak się zachowywać, żeby nie doszło do spotkania z niedźwiedziem. A jeżeli już dojdzie, to co trzeba robić, żeby zminimalizować te przykre skutki, jakie mogą nastąpić. Także ja to doskonale wiem, jak się zachować. Wiem, jak atakuje niedźwiedź i jak puma, czyli ten kuguar po polsku. Także no ja nie do tych strachliwych, to tam się nie zaliczam specjalnie.
Dlatego chodzisz po tych górach.
Słucham?
Dlatego chodzisz po tych górach.
Tak, mój brat, którego sprowadziłem tu do Calgary, bo całą jego rodzinę sprowadziłem, no to on był raz, tylko jak przeczytał tam, że uwaga na niedźwiedzie, no to już więcej nie pojechał. A tam tylko pisało uwaga na niedźwiedzie. No pewnie, że piszą, że uwaga na niedźwiedzie. Trzeba uważać na niedźwiedzie. No. Trzeba się głośno zachowywać, bo jak idziesz, to wiesz, chyba. Jak jesteś w grupie, to automatycznie się rozmawiasz, czy tam podśpiewuje, czy tam, żeby było głośno. Ludzie noszą dzwonki ze sobą, one mi dzwonki denerwują, więc ja dzwonków nie używam. Jak niedźwiedź z daleka słyszy jakiś głos, to on ucieka, bo się boi. Tak. A jak znajdziesz niespodziewanie, a matka ma dwoje maluchów, no to wtedy już się robi bardzo niebezpieczna sytuacja. Tak, no a góry to jest moja taka miłość od najmłodszych lat. Mój tato mnie tym zaraził, no i tak to chyba pozostanie. Także no i poleciałem później stamtąd po prostu do Polski wróciłem. Z Almaty do Kijowa, w Kijowie przesiadkę i później do Warszawy.
Ogólnie odbierasz ludzi jako przyjaznych ludzi, tak?
Bardzo, bardzo przyjaznych. Na przykład na ulicach tam, w tych miastach są takie beczkowozy takie ogromne, z których sprzedają kwas. Kwas chlebowy to się nazywa. No kupujesz kwas chlebowy, on otwiera taki kranik i się do kubeczka leje kwas chlebowy. To tak jakby ich piwo bezalkoholowe. Bardzo smaczne zresztą. No inaczej, tam jest kompletnie inaczej, wiesz, i to jest ta prawdziwa egzotyka. No bo Szwajcaria, no wiesz, no wszystko wypilingowane, wiesz. W Kanadzie to samo, jak ma trawa 2 cm, to już ją trzeba ciąć, bo musi mieć tylko 1,5 cm. No.
Tak. Jak wygląda sprawa bezpieczeństwa? Jak się czułeś?
No, czułem się całkowicie bezpiecznie. Bo ja chodzę skromnie ubrany, nie jak jakiś tam biznesmen, który może być jakąś łatwą dla nich zdobyczą. Ja chodzę ubrany jak normalny facet. Chodzę szybkim, sprężystym krokiem, także tam się po prostu nie boję. W Polsce też miałem takie sytuacje niebezpieczne. Jak podróżowałem gdzieś w nocy na jakichś tam dworcach, też do mnie Żulia tam podchodziła. No ale no wiesz, jeszcze się dobrze czuję, młodo wyglądam i po prostu się nie boję. No.
A mówiliście coś na jakichś politycznych rzeczach? Oni tam mówią o tej komunie czy coś? Czy raczej się omijałeś te tematy?
Słuchaj, ciężko mnie jest rozmawiać, bo nie mogę się z nimi dobrze, swobodnie porozumiewać. Także była bariera językowa dosyć duża. Po angielsku mógłbym się swobodnie, oni nie znają angielskiego. Bo angielskim się dosyć dobrze posługuje. Także ja mówiłem po polsku i mówię po rosyjsku. No to cóż to za rozmowa.
Jeszcze raz dziękuję, no, i mam nadzieję, że będziemy w kontakcie.
No oczywiście, że tak.